Radio Praga, BBRM.
O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio. O wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. O kocim języku, szyfrach i znakach, miłości, starości, pożegnaniach i powitaniach. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
Kocie radio w sercu gra, każdy kot swój dom ma. Z miłością, troską niech żyje, w ramionach ludzi świat odkryje. Dom dla kota, ciepły kąt i miłość, niech każda łapa poczuje tę bliskość. Dobre ręce, które serce oddadzą, mądrzy ludzie, co kotom radość dadzą. Wywiady, historie, kocie sprawy, miłość do zwierząt nie zna żadnej obawy. Adoptuj mądrze, serce otwórz szeroko, każdy kot masz, by spojrzeć ci w nie głęboko. Justyna i kot Brunio tu cię zapraszają. O lepszym świecie dla kotów opowiadają. Ciepły kąt i miłość, niech każda łapa poczuje tę bliskość. Dobre ręce, które serce oddadzą, mądrzy ludzie, co kotom radość dadzą. Wywiady, historie, kocie sprawy, miłość do zwierząt nie zna żadnej obawy. Adoptuj mądrze, serce otwórz szeroko, każdy kot marzy, by spojrzeć ci w nie głęboko. Justyna i kot Brunio tu cię zapraszają. O lepszym świecie dla kotów opowiadają.
Wejść w koci świat to wcale nie jest takie proste i wbrew pozorom, nawet jeżeli wydaje się nam, że mamy ten właściwy kod dostępu, to potrzebny jest jeszcze do tego świata klucz, a on spoczywa w kocich łapach. Są jednak tacy czarodzieje, jak mój dzisiejszy gość, który umiejętnie od lat potrafi otwierać drzwi do kociego świata. Bo koty są jej pasją od ponad 20 lat. Najpierw jako domowi przyjaciele, później jako fundacyjni podopieczni, a w końcu jako jej klienci, w których imieniu stara się tłumaczyć świat ich opiekunom. Autorka licznych poradników, m.in. Rozmowy z kotem, technik weterynarii i dyplomowana behawiorystka zwierząt towarzyszących oraz zoodietetyczka kotów, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk jest moim gościem w pierwszej audycji premierowej Kocie Radio. Bardzo serdecznie witam pani, pani Małgorzato, i dziękuję, że pani zgodziła się na rozmowę.
Dzień dobry, witam.
Pani Małgorzato, jest pani autorką poradnika książki Rozmowy z kotem. Stąd taki pomysł, żeby pogadać dziś o gadaniu. Jak to jest? Bo zdolności wokalizacyjne kota to około 100 różnych dźwięków. Proszę mnie poprawić, jeżeli ja się mylę, a ludzkie ucho rejestruje tylko 30% z nich. Reszta jest dla nas niesłyszalna. Czym właściwie jest kocia mowa, czyli jak gadać z kotem, aby się dogadać?
No rzeczywiście jest tak, że my wielu dźwięków, które koty są w stanie wydawać, faktycznie nie rejestrujemy. To wynika z tego, że kocia komunikacja wokalna odbywa się na szerszej częstotliwości niż to, co rejestruje nasze ucho, koty, szczególnie jeśli chodzi o te bardzo wysokie dźwięki, są tutaj dosyć uzdolnione i wręcz badania pokazują, że częstotliwość, którą koty mogą osiągać w różnych wydawanych przez siebie dźwiękach, jest zbliżona do tych częstotliwości, którymi komunikują się nietoperze. Więc faktycznie nie jesteśmy w stanie części z tych dźwięków usłyszeć i też, co za tym idzie, nie jesteśmy w stanie na nie zareagować. I tutaj koty idą nam na rękę pod tym względem,
na
ponieważ
łapę.
Kiedy...
Wręcz na łapę.
Właściwie na łapę, tak. Ponieważ one też żyjąc z nami uczą się i starają dopasować swój zakres wydawanych dźwięków do tego, na co my reagujemy. Czyli kot, obserwując człowieka, wiedząc, jakie dźwięki przynoszą efekt, stara się raczej właśnie z tego zakresu korzystać. I to się tak, powiedzmy troszeczkę umownie mówi, że my słyszymy około te 30%, bo po prostu te 30% to jest nasz zakres słyszalności. Natomiast jeśli chodzi o konkretne dźwięki, to tego nikt tak chyba do końca idealnie nie policzył, chociażby z tego względu, że każdy kot ma trochę inną mowę swoją, troszeczkę inny sposób komunikacji. Języka każdego kota troszeczkę uczymy się indywidualnie, ponieważ pamiętajmy, że kocia mowa to nie są tylko dźwięki, tak? To jest tylko 1/3 z tego, co koty nam prezentują, ponieważ do grupy zachowań komunikacyjnych kocich oczywiście włączamy wokalizację, czyli wszelkie dźwięki, które kot z siebie wydaje w różnych sytuacjach i w różnych też nastrojach. Natomiast do tego dochodzą też komunikaty wizualne, czyli mimika, postawa ciała, ułożenie futra, to w jaki sposób kot siedzi, leży, stoi, porusza się i tak dalej. I jeszcze trzecia grupa sygnałów, w których my jesteśmy najsłabsi, jeśli chodzi o komunikację, to są sygnały zapachowe, czyli wykorzystanie przede wszystkim sygnałów semiochemicznych, czyli feromonów, a dodatkowo również też mocz kału, czyli taka trudna grupa komunikatów, która często powoduje po naszej ludzkiej stronie dyskomfort i też przez koty jest wykorzystywana w konkretnych sytuacjach, także jakby kocia mowa nie może się tutaj zamykać tylko w kwestiach mowy typowo, ale zawsze musimy na kota patrzeć trochę szerzej i czytać go w całości. To jest bardzo ważne, żeby go dobrze zrozumieć.
Właśnie, to jest to, o co chciałam też zapytać, że kocia mowa to nie tylko fonia, to nie tylko wizja, to nie tylko ta strefa zapachowa, to jest też i właściwie to się właściwie łączy. Szereg sygnałów mimicznych, tak jak ja Państwu wymienię, na przykład ułożenie szpar ocznych, wibrysów, czy napięcie mięśni kociej twarzy, korzystam z opracowania pani Małgorzaty i to, co pani powiedziała przed chwilą, że nie można czytać, czy nie powinno się czytać w cudzysłowie, kota po kawałku. Czyli jeśli pani Małgorzato, kot jest całością, to jak łączyć te w cudzysłowie kropki, żeby potrafić spojrzeć na kota holistycznie, żeby to wszystko ogarnąć, żeby być wpuszczonym do jego świata pod względem tego gadania z kotem?
Tutaj rzeczywiście troszeczkę nam pomaga internet, ponieważ mamy sporo różnych poradników, sporo różnych aplikacji nawet, które pomagają odczytać właśnie kocie sygnały. Taką bardzo ciekawą aplikacją, czy też stroną internetową jest strona dotycząca kociego grymasu twarzy, a właściwie skali tego grymasu, czyli to jest akurat taka angielska strona o nazwie Feline Grimace Scale, i tam możemy sobie poobserwować różne wyrazy twarzy kociej, ale również w kontekście ułożenia ciała, głowy, uszu, oczu, i to wszystko zebrać w całość. To była w ogóle strona, która powstała po to, żeby ułatwić opiekunom rozpoznawanie złego samopoczucia u swoich zwierząt. Mhm. I to jest coś, na co w ogóle warto zwrócić też uwagę, że koty często ukrywają swoje problemy, ale z drugiej strony wysyłają takie mimowolne sygnały, z których my możemy odczytać, że na przykład kot gorzej się czuje, że kot jest w jakiejś słabszej kondycji, chociażby, że coś go boli. I tutaj troszeczkę nam takie poradniki pomagają. Są też takie słynne opracowania, które powstały już wiele, wiele lat temu, zostały wykonane przez takiego badacza kocich, w ogóle zwierzęcych zachowań o nazwisku Leyhausen, i one funkcjonują pod nazwą tak zwanych kwadratów Leyhausena. Tam mamy rozrysowane, mamy dwa takie kwadraty dotyczące kotów. Jeden pokazuje nam głowę i mimikę kota, a drugi pokazuje nam sylwetkę, czyli jakby całe zwierzę. I one są takimi graficznymi obrazami, jak zmienia się zarówno właśnie kocia mimika, jak i kocia postawa od takiej pozycji całkowicie neutralnej aż do, w zależności od tego, w którą stronę będziemy ten kwadrat czytać, albo w kierunku wzmożonej agresji, albo wzmożonego lęku. I tam możemy sobie też to poobserwować, w jaki sposób to wszystko się modyfikuje, więc tak naprawdę pierwszą rzecz, którą musimy tak zrobić ze swojej strony, kiedy chcemy się jakoś z tym kotem dogadywać, to musimy się nauczyć go obserwować, ponieważ jeżeli nie będziemy potrafili wyłapywać tych często bardzo subtelnych sygnałów, to nie będziemy w stanie też ocenić tak naprawdę, w jakim ten kot jest nastroju, jak się czuje, co próbuje nam przekazać. I to po naszej stronie jest spora część tej odpowiedzialności za sukces, bo to my musimy czytać. I tak naprawdę kociej mowy, tak koniec końców, w moim odczuciu nie da się nauczyć ani z książki, ani z filmiku, ani z żadnego kursu, tylko to jest wiedza, którą się zbiera latami, obserwując konkretne zwierzęta w konkretnych sytuacjach. Pamiętajmy właśnie o tym, że koty trzeba obserwować w sposób tak zwany kontekstowy, czyli jak kot się zachowuje w danej sytuacji, co go otacza, jaka jest ogólna, na przykład ogólne otoczenie. Czy ten kot jest w domu, czy jest w obcym miejscu, czy są obok niego osoby, czy też zwierzęta, które zna, czy sytuacja jest dla niego bezpieczna, czy stresująca.
Tak zwany kontekst, czy coś go, prawda? Kontekst, w którym kot się w danym momencie znajduje. To jest istotne.
Tak. Czy ten kot jest na przykład w lecznicy, gdzie będzie się zachowywał zupełnie inaczej i bardzo często pod wpływem stresu będzie też wysyłał kompletnie inne sygnały. Więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. I oczywiście mamy takie poradniki, które mówią, jeśli kot ma luźne policzki, opuszczone lekko wąsy, lekko przymrużone oczy i uszy w pozycji neutralnej, to znaczy, że jest zrelaksowany. No okej, w porządku, ale też właśnie nie możemy się zamykać w korzystaniu z takich stricte opisów, chociaż one, zwłaszcza dla osoby początkującej, bywają przydatne, bywają fajną wskazówką, bo jeżeli ja widzę kota, który jest wbity w kąt pomieszczenia, ma szeroko otwarte oczy, jest skulony, ma bardzo powiększone źrenice, nastroszoną sierść i kiedy zaczynam się do niego zbliżać, to on syczy. No to nie trzeba być Einsteinem, żeby wymyślić, że ten kot nie chce kontaktu i raczej będzie zadowolony wtedy, kiedy ja zniknę z jego pola widzenia, a nie kiedy będę zmniejszać dystans, prawda? Więc niektóre sygnały są naprawdę takie oczywiste. Choć ja też wiele, wiele lat pracując z opiekunami kotów, łapię się na tym, że część rzeczy jest oczywista, ale dla mnie. No bo, a dla ludzi niekoniecznie.
Bo pani ma ogromną wiedzę i obszerną wiedzę. Ja też państwa odsyłam na stronę kocibehawioryzm.pl, gdzie pani Małgorzata prowadzi swojego bloga, gdzie pisze o sobie, gdzie opisuje przeróżne sytuacje, z którymi ma do czynienia. Jest to naprawdę kompendium wiedzy, z którego ja również miałam przyjemność skorzystać i też państwu o tym, mam nadzieję, dzisiaj opowiemy. Ale jeśli pani pozwoli, to ja tak troszeczkę podsumuję. Wiemy mniej więcej, jakie są rodzaje wysyłanych sygnałów. Wiemy też to, że koty dobierają metody komunikacji indywidualnie, dostosowując się trochę do nas, do konkretnego opiekuna człowieka, ale też mają takie niezwykłe głosowe zdolności adaptacyjne. Z własnego kociego doświadczenia wiem, że czasami udają płacz dziecka. Nawet kot w wieku 17 lat potrafi udać, że jest maleństwem. Wołają w cudzysłowie mama, gdy chcą nas do siebie przywołać. Czy mnie się wydaje, czy tak naprawdę jest?
Troszeczkę nam się wydaje w takich sytuacjach, okay. Dlatego że kot nie rozumie znaczenia ludzkich słów, nie ma możliwości zorientowania się, że akurat słowo mama jest słowem, na które będziemy reagować.
Przepraszam, przerwę na chwileczkę. Nie chodzi mi o to, że kot wymawia słowo mama, tylko jest takie w akcencie miałku, jest tak, jakby wołał mamę. Jestem starym kotem, ale chcę udać trochę takiego bezbronnego, żeby coś w cudzysłowie wyłudzić. To miałam na myśli.
Aha, dobrze, bo okej, to w porządku, bo faktycznie czasami ja się z kolei spotykam z taką interpretacją, że koty naśladują wręcz dźwięk słowa mama.
Rozumiem, to tego nie spotkałam. Z tym się nie spotkałam.
I tutaj nie do końca możemy wyciągnąć taki wniosek, bo kot nie naśladuje ludzkich słów, kot po prostu jest świetnym obserwatorem. I on doskonale wie, na jakie dźwięki my reagujemy.
Właśnie.
Tak samo jest z tym naśladowaniem, ewentualnym naśladowaniem płaczu dziecka, chociaż na przykład moje koty chyba nie byłyby w stanie naśladować płaczu dziecka, bo nigdy w życiu nie słyszały płaczu dziecka, więc tutaj nie miałyby skąd wziąć sobie wzorca, to jako taki przykład mogę podać, ale po prostu koty się orientują, co wzbudza naszą reakcję.
Właśnie.
Jakie dźwięki przynoszą tą interakcję, o którą kotu chodzi, szybciej, jakie wolniej, więc z których kiedy warto korzystać. I pod tym względem one nas po prostu rozpracowują.
Tak. Czytają jak z otwartej księgi. Pani Małgorzato, ile w tej chwili pani ma kotów? Bo ja śledzę losy kota Stefana, bo jest takim moim internetowym ulubieńcem, bo akurat na jego zdjęcia zawsze trafiałam, ale w tej chwili jaki jest taka główna ekipa kotów pani Małgorzaty?
Moje koty są w tej chwili 4 i tak już jest w sumie od lat, tylko skład się troszeczkę zmienia i ten aktualny skład to jest właśnie Stefan, który teraz 8 sierpnia obchodził swoje 19 urodziny. 19, bo 18 była świętowana w zeszłym roku.
100 lat dla Stefana, co najmniej 100 lat, 100 lat i plus.
Od roku Stefan już jest pełnoletni. Drugą w kolejności kocicą jest Bunia, która w tym roku w okolicach września będzie kończyła lat 17. Później następny w kolejce jest Gacek, to jest Sfinks, który w tym roku skończył 7 lat pod koniec kwietnia. I najmłodszy jest Imbir. Imbir jest kotem rasy Selkirk Rex, taka dosyć mało znana rasa w Polsce. I wszystkie moje koty oczywiście są, jak to zwykłam mówić, kotami ze śmietnika. To znaczy Bunia i Stefan są znalezieni po prostu na ulicy. Gacek i Imbir są kotami z adopcji, stracili poprzednie domy, no i w ten sposób trafili do mnie. I każdy z nich oczywiście jest inny i każdy z nich ma swój indywidualny sposób komunikowania się. I jako ich opiekunka, że tak powiem, we dnie i w nocy, na przykład po rodzaju miałknięcia, ja z drugiego końca domu wiem, który to jest kot i mniej więcej jaką ma sprawę. Więc jest to kwestia osłuchania się po prostu.
Rozpracowały panią.
Tak, owszem. Natomiast to też jest dość ciekawe, że no właśnie nawet głosy tych kotów są inne. i one się potrafią bardzo od siebie różnić, a no, ja mogę sobie pozwolić na takie porównania i wyciąganie takich wniosków nie tylko ze względu na to, że przez długie, długie lata prowadziłam fundacyjny dom tymczasowy i tych kotów naprawdę mnóstwo się tutaj w mojej okolicy i w moim bezpośrednim otoczeniu pojawiło w tym czasie, ale również dlatego, że prowadzę również hotel dla kotów, gdzie opiekunowie przywożą mi swoje zwierzaki na czas jakichś wyjazdów czy innych tam perturbacji losowych, więc obserwuję też koty, które po prostu przychodzą do mnie tylko na krótki okres pobytu i naprawdę te dźwięki są bardzo różne, o ile w ogóle są, bo są takie koty, które wcale jakoś nie nadużywają tych sygnałów właśnie głosowych i są kotami cichutkimi i w ogóle ze mną nie rozmawiają. Może nie jestem wystarczająco dobrą partnerką do rozmów. Ja to szanuję takie podejście. Ale z drugiej strony są też takie, które naprawdę potrafią zaskoczyć człowieka wydawanymi przez siebie dźwiękami. I no po prostu tego się trzeba nauczyć, do tego trzeba się przyzwyczaić. Natomiast no jednak chyba więcej poznałam w życiu tych kotów, które gadają, niż tych, które są milczkami.
Pani często też podkreśla, żeby nie zmuszać kota do niczego i po prostu słuchać, co kot ma do powiedzenia człowiekowi.
Dokładnie tak, ponieważ no, trzeba zawsze pamiętać o tym i to jest takie podejście, które ja staram się bardzo propagować, że życie z kotem pod jednym dachem to jest sztuka kompromisu. Gdybym ja chciała mieć zwierzę, które wykonuje moje polecenia, to nie wybrałabym kota na pewno. Tutaj raczej działa to w drugą stronę, to znaczy no moje koty mają czasami dość wysokie oczekiwania w stosunku do mnie, a ja staram się im sprostać i być te pół kroku przed nimi, żeby nie zawieść zaufania moich kocich domowników. Ale jest to dość po prostu specyficzny rodzaj relacji i trzeba sobie też z tego zdawać sprawę. Jak mówi stare internetowe porzekadło, kiedyś koty były bogami i nigdy o tym nie zapomniały. Tak, powinniśmy to po prostu uszanować.
Dokładnie tak, a ja też chciałam humorystycznie dodać, że pies ma pana, ale kot ma służbę. I ja na przykład czuję się służbą mojego kota. Teraz jest właśnie moment, bo tak zastanawiałam się, kiedy to powiedzieć, w jaki sposób ja trafiłam do pani. Bo pewnie państwo usłyszeliście w tej piosence wprowadzającej, że zapraszamy na audycję Justyna i kot Brunio. Kot Brunio dalej żyje i kot Brunio był jakby takim łącznikiem, jest między panią Małgorzatą a mną, bo ja adoptując Brunia z palucha, Brunio miał żyć zresztą 3 dni, a żyje już prawie 3 rok, i miał naprawdę bardzo wiele chorób. Był triaditis, czyli no, trzustka, wątroba, nerki, woreczek żółciowy właściwie do wymiany, przetoka, początki sepsy, żółtaczka. I tak Brunio po kolei przez to wszystko przechodził i pokonywał. Dodatkowo w domu dowiedziałam się, że kot Brunio jest głuchy. To jest mój pierwszy w życiu niesłyszący kot i ja na początku nie wiedziałam, co się dzieje, że on nie reaguje tak jak inne koty i wreszcie trafiłam w internecie na koci behawioryzm, na panią Małgorzatę i tam była historia koteczki Kiwi, którą, jak pozwolicie państwo i pani, dzisiaj wspomnę i zacytuję to, co pani Małgorzata napisała o koteczce Kiwi, która pewnie gdzieś tam nad nami teraz czuwa i nas uczy z tego miejsca, gdzie w tej chwili jest. Czytam teraz to, co pani Małgorzata napisała. Do mojego domu Kiwi trafiła w styczniu 2011 roku, mając 6 miesięcy i była w cudzysłowie kiwaczkiem, bo miała zaburzenia równowagi, ale okazała się również głucha. Niesłyszące koty w swoim w cudzysłowie kalectwie są niezwykłe. Przede wszystkim dlatego, że to zwierzaki całkowicie bezstresowe, że słuch jest przede wszystkim zmysłem ostrzegającym o zagrożeniach, a skoro nie ma ostrzeżeń, to nie ma i niebezpieczeństwa. Dlatego też głuche koty zazwyczaj nie przejmują się i niczego nie boją, a to czyni z nich wspaniałych towarzyszy. To, co było też fantastyczne w Kiwi, to to, że Kiwi mówiła, że miauczała, burczała, skrzeczała. Nie wiemy, czy sama siebie słyszała, na pewno odczuwała jakieś wibracje, ale z czasem Kiwi świetnie nauczyła się też porozumiewać z ludźmi i doskonale opanowała kilka istotnych gestów, co pozwalało nam wypracować podstawową komunikację migową. I ja też, Pani Małgorzato, jestem bardzo Pani wdzięczna za wypracowanie komunikacji migowej bruniowo-justynowej, bo ona daje radę. Natomiast jeśli słuchają nas, a mam nadzieję, że tak, opiekunowie kotów niesłyszących w różnym wieku, bo też ten koci staruszek niesłyszący, na przykład z początkiem demencji, inaczej może reagować, bo ten mój Brunio się buntuje przeciwko językowi migowemu, on sobie zapamiętał 2-3 gesty, a co do reszty mówi do mnie, co ty tak machasz. Mówię teraz śmiejąc się. Ale gdyby pani miała coś doradzić osobom, opiekunom kotów starszych, niesłyszących, jak ten język migowy wypracowywać, jak w ogóle postępować z takim kotem, jak się z nim bawić?
Z kotem starszym niestety najczęściej komunikacji migowej już się nie da wypracować, no jeżeli głuchota jest jednym z objawów demencji. Dlatego, że zespół zaburzeń poznawczych, czyli tak zwany CDS, Cognitive Disorder Syndrome, to jest zaburzenie dotyczące funkcjonalności mózgu, które upośledza między innymi proces uczenia się i zapamiętywania. Czyli nie jesteśmy w stanie kota, którego mózg wszedł już w proces demencyjny, skutecznie uczyć nowych rzeczy, bo on nawet nie pamięta tych starych.
Tak.
Więc niestety, jeśli chodzi o koty dotknięte zaburzeniami demencyjnymi, to tutaj oczywiście zawsze warto próbować, bo może akurat nam się to uda, ale niestety no, statystycznie do tego podchodząc, nasze szanse są zbliżone do zera, bo to jest już po prostu mózg, który przechodzi przez procesy, które go degenerują. I w przypadku kotów starszych, zwierząt starszych, możemy oczywiście starać się spowalniać te procesy, bo powstrzymać ich niestety nie możemy. To jest dokładnie tak samo jak w przypadku starszych ludzi.
Właśnie to chciałam powiedzieć.
Nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy wygrać z demencją, nie jesteśmy w stanie wygrać z chorobą Alzheimera, a badania nad starzeniem się mózgu ssaków, w tym między innymi kotów, pokazują, że tak naprawdę procesy degeneracyjne, do których tam dochodzi, są bardzo zbliżone do tych, które obserwujemy u ludzi, czyli też na przykład mamy złogi amyloidowe, mamy to utrudnione przewodnictwo w mózgu, więc no tutaj nie mamy na ten moment na to lekarstwa, a wszystko to, co się właśnie między innymi dzieje w takim staruszku, później jest tego efektem. Możemy takiego kota wspierać, są do tego czy odpowiednie środki farmakologiczne, czy też suplementacyjne i na pewno warto to robić. I w moim poczuciu każdy kot, który kończy 15 lat, powinien być już objęty takim wsparciem o charakterze geriatrycznym, które między innymi będzie miało za zadanie stymulowanie tego mózgu i spowalnianie tych procesów starzenia się, przede wszystkim poprzez odpowiednio dobraną suplementację, która będzie u takiego kota wdrażana. Ale jeżeli ten kot nam ze starości ogłuchnie, to najczęściej właśnie niewiele już możemy z tym zrobić.
A jeżeli kot był na przykład głuchy od urodzenia, trafił do nas już w tym wieku, czy bardzo młodym, czy już wkraczający w dorosłość, to w jaki sposób rozmawiać z kotem, który nas nie słyszy?
Przede wszystkim staramy się takiego kota możliwie mało zaskakiwać, dopóki on się też nie przyzwyczai do nas, nie nauczy się życia w tym domu. I ja na przykład po swoich doświadczeniach mogę powiedzieć, że w naszej psychice jest coś takiego, że my jesteśmy nastawieni na to, że gadamy do swoich kotów. I nie robi nam różnicy, że ten kot nie słyszy.
Tak,
Kiwi żyła ze mną ponad 12 lat. Niestety pokonała ją koniec końców niewydolność nerek, czyli taka choroba, która no, jest dosyć popularna i powszechna wśród współczesnych kotów domowych. I koniec końców no, przegraliśmy tą trudną walkę, no ale dalej było to 12 naprawdę wspaniałych, cudownych, wspólnych lat. I ja przez te 12 lat do niej gadałam, chociaż nie miało to zupełnie żadnego sensu. ale coś takiego jest w nas, kiedy widzimy kota, że tak, zaczynamy z niego mówić. I to jest zresztą dość ciekawy temat. Ja sobie pozwolę tylko na taką króciutką dygresję, bo tak naprawdę dla tych kotów, które nie słyszą, to nasze gadanie to nie jest problem. Ale te koty, które słyszą, często są przez nas tak przegadane, że one naprawdę mają nas dosyć.
I to jest bardzo ważne, co pani mówi, że można przebodźcować kota naszymi nawykami ludzkimi.
Tak, i kiedy ja prowadzę, bo mam tę przyjemność, że prowadzę zajęcia na takich studiach podyplomowych na moim autorskim kierunku dotyczącym behawiorystyki kotów i zaczynam te zajęcia i właśnie rozmawiamy z słuchaczami w każdym kolejnym roku o tym, jak właśnie to nasze kocioludzkie życie wygląda, to moi słuchacze, moi studenci dostają ode mnie takie ćwiczenie. I to ćwiczenie mówi: przez 8 godzin w ciągu dnia nie odzywaj się do swojego kota. Kontroluj to, co robisz, co mówisz, i przez 8 godzin do niego nie gadaj i zobacz, co będzie. I wnioski są bardzo ciekawe, bo oczywiście pierwsza rzecz, która się pojawia od razu, to jest pytanie, czy może być w nocy. Ja mówię, nie, nie może być w nocy. Musi być w ciągu dnia. To, że wy idziecie spać, to nie jest zrealizowanie tego ćwiczenia. Wy macie się normalnie zachowywać, ale nie zagadywać swoich zwierząt. I teraz po pierwsze, najczęściej ci ludzie się później przyznają do tego, że polegli na tym ćwiczeniu, że po prostu gdzieś tam sami się nie dopilnowali. I to tylko pokazuje, jak bardzo my mamy zakorzenioną tą komunikację wokalną właśnie. Ale z drugiej strony są też ciekawe obserwacje ze strony kotów, bo bywają takie koty, które jak my przestajemy nagle do nich mówić, to one najpierw są bardzo takie zrelaksowane, zadowolone i widać, że po prostu sobie zaczynają wypoczywać w naszym towarzystwie dużo bardziej wydajnie, ale po kilku godzinach zaczynają się czuć zaniepokojone. I to one przychodzą i zaczynają nas zagadywać na zasadzie takiej, jakby chciały zapytać: ej, wszystko z tobą w porządku? Tak. Bo się od 6 godzin do mnie nie odzywałeś.
Tak. I wszystko zależy od okoliczności konkretnego kociego przypadku i ludzkiego przypadku. Celowo użyłam słowa przypadek w cudzysłowie, bo nie lubię tego słowa w kontekście kocim, ale tutaj na zasadzie, że wszystko jest sprawą indywidualną. Nasze zachowanie, ich zachowanie, po prostu musimy się, tak jak w każdym związku, dograć.
Dokładnie tak. I jeżeli chodzi o te koty niesłyszące, to właśnie pierwsza rzecz, na którą musimy uważać, to no, nie musimy kontrolować tego, że do nich mówimy, no bo one jakby nie są pod wpływem naszej mowy, ale dobrze jest wypracować taki system, żeby na przykład nie budzić tego kota z drzemki w sposób nagły, bo on też często nie słyszy, że my do niego podchodzimy. Więc takie gwałtowne wybudzenie może być dla niego stresujące. Właśnie zbliżanie się do takiego kota powinno być w taki sposób zaplanowane, żeby ten kot w miarę możliwości nas widział, że my do niego podchodzimy.
I pani Makro, to był mój błąd z Bruniem, bo ja nie wiedząc, że on jest niesłyszący, podchodziłam na przykład z miseczką od tyłu, kładłam miskę, on wyskakiwał prawie pod sufit, bo on po prostu mnie nie słyszał. I w momencie, kiedy był ogromny huk za oknem, a on sobie spokojnie leżał, wtedy się zastanowiłam, że coś chyba jest nie tak.
I to są właśnie takie drobne sygnały, które my jako opiekunowie musimy odczytywać, wyłapywać i jeszcze potem wyciągać z nich wnioski. Właśnie. Więc naprawdę bycie opiekunem kota to jest praca 24/7, to tutaj nie ma od tego urlopu.
Dokładnie, więc... dokładnie.
Więc właśnie nie zaskakujemy tego kota, nie doprowadzamy do sytuacji, w których on się może wystraszyć. Natomiast jeżeli chcemy wypracować na przykład komendy takie już migowe, czyli pokazać kotu pewne rzeczy i skojarzyć na przykład nasze gesty z konkretnym efektem, który po nich następuje albo ma nastąpić, to powinniśmy je sobie bardzo dobrze przemyśleć, zanim zaczniemy tą pracę, ponieważ tutaj praca musi być bardzo konsekwentna. Czyli jeżeli ja sobie wypracuję gest, który ma pokazać kotu, jakby zastąpić komendę chodź do mnie, to to zawsze musi być ten sam
ten
gest.
Sam.
Czyli jeśli ja na przykład wtedy uderzam sobie, klepię sobie nogę otwartą dłonią, to zawsze powinnam robić to dokładnie w ten sam sposób. Jeżeli myśmy mieli taką sytuację, mieszkając w wysokim kamienicznym mieszkaniu, że koty miały zamontowane półki na ścianie i na najwyższej z tych półek był koszyczek i w koszyczku Kiwi bardzo lubiła sobie spać. Ale ten koszyk był tak wysoko, że żeby się do niego dostać, trzeba było brać drabinę. Więc żeby ją stamtąd zaprosić na dół, bo na przykład coś było potrzebne, chociażby no, już w tym ostatnim okresie życia wiązało się to z regularnym podawaniem różnego rodzaju leków i suplementów, to schemat wyglądał tak, że jeśli ona spała w koszyku, a koszyk był nad drzwiami do pomieszczenia, to ja podchodziłam sobie na dół i tak bardzo delikatnie, nie jakoś tam intensywnie, tylko tak z wyczuciem, po prostu 3 razy stukałam we framugę. Wtedy ona się budziła, wystawiał się z góry taki koci łebek, taki peryskop w dół i ja wtedy miałam opracowany gest prawą dłonią, taki ruch mniej więcej 1/4 koła i to oznaczyło zejdź. I ona wiedziała, że jeżeli następuje ta sekwencja, tak, czyli 3 stuknięcia plus ruch zejdź, to znaczy, że ja ją zapraszam na dół i najczęściej to nawet działało. Natomiast też musimy się liczyć z tym, że to kolejna internetowa mądrość. Koty to są takie zwierzęta, które odbiorą wiadomość i skontaktują się w wolnym terminie.
Dokładnie tak. Pani też
więc
bardzo
nie
ładne...
każda komenda będzie działała zawsze i natychmiast. I też to jest kocie prawo, więc no musimy sobie to gdzieś z tyłu głowy mieć.
Tak, i pani też użyła bardzo ładnego słowa w kontekście opowieści o Kiwi, że pani zapraszała ją z tego koszyczka na dół. To nie było wezwanie, to nie było, to było zaproszenie. No, kot nie ma pana, nie ma szans.
Dokładnie
jest indywidualistą.
Tak.
Zastanawiam się jeszcze nad takim przypadkiem. W tej chwili przyszło mi to do głowy, bo mając do czynienia też na wolontariacie ze starszymi kotkami, kotami, kociczkami, które są i niesłyszące, i niewidome. I czasami muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona, w jaki sposób taki kot potrafi sobie radzić. Jasne, że w tym momencie mówimy o warunkach schroniskowych, niedomowych, ale też znając warunki w domu, te koty bardzo szybko potrafią znaleźć swoją przestrzeń i ta kocia inteligencja potrafi w odpowiedni sposób przestawić się na właściwe jej tryby. Czy mam rację, czy się mylę?
Tak, jak najbardziej ma pani rację i to się też wiąże z tym, że po pierwsze, koty mają znacząco lepsze zmysły od naszych. I nawet jeśli któryś zmysł nie domaga, czy też w ogóle nie funkcjonuje, tak jak chociażby w przypadku kota totalnie niewidomego, czy też kota całkowicie niesłyszącego, to wtedy inne zmysły przejmują funkcję tego zmysłu, który nie domaga. W przypadku Kiwi kluczowym zmysłem był węch. Skoro nie słyszała, to dla niej cały świat był mapą zapachów i jeśli na przykład przyniosło się do domu coś nowego, to wszystkie inne koty podchodziły, wąchały, no dobrze, fajnie, coś tam pachnie, a ona przy tej samej rzeczy potrafiła spędzić 20 minut bardzo intensywnego wąchania, zbierała sobie wszystkie informacje w ten sposób i to już jej wystarczało. I ona też w ten sposób z jednej strony poznawała świat, a z drugiej strony tworzyła sobie taką mapę bezpieczeństwa. Z kolei koty niewidzące najczęściej nadrabiają słuchem. No dramat to jest kot, który i nie widzi, i nie słyszy. To wtedy naprawdę
tak,
jest ciężko.
I powiem szczerze, wejdę pani w słowo, że miałam z takim kotem do czynienia tylko jako wolontariusz, nie jako, jako behawiorysta, bo nie jestem behawiorystą. Natomiast to była kotka ze schroniska, która nie widziała, nie słyszała i z tego względu, że była kotką już zaawansowaną wiekiem, bo ona ma 17 lat, jeszcze siadał jej węch. I proszę sobie wyobrazić, że ona dziarsko radziła sobie w tej przestrzeni tak, jak umiała, do tego stopnia, że zapamiętała sobie, że z którejś z klatek poszła w jej kierunku jakaś zaczepka i ona podchodząc do krat już syczała w tym kierunku, bo zapamiętała. Stamtąd nadeszło coś, co jej nie odpowiadało, a tam był inny kot, który jakoś widzący i słyszący, który tak na nią reagował. Natomiast tak, jest to bardzo trudna sytuacja i wtedy jest pytanie, jak taki kot trafi do nas? Stary, niesłyszący, niewidzący i jeszcze z tym węchem, nie najlepszym ze względu na wiek, jak sobie z nim radzić i czy na przykład może bać się innych kotów? Chyba może, prawda? Tak na...
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak sobie z nim radzić, bo to jest tak indywidualny przypadek, że na to nie ma ogólnych wytycznych. Natomiast trzeba też brać pod uwagę taką możliwość, że zwierzę z odciętymi zmysłami nie musi, absolutnie, ale może niestety popadać w zaburzenia lękowe, no bo nie jest w stanie analizować i oceniać świata, który je otacza, więc może być tak, że po prostu będzie się czuło w tym świecie bardzo zagubione i wręcz czasami może się zdarzyć tak, to jest już oczywiście procent z procenta, tak, ale też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że taka agresja może się przerodzić w taki lęk może się przerodzić w agresję lękową. Czyli to zwierzę, nie wiedząc, czego się spodziewać, będzie się bronić przed wszystkim. No i to już są naprawdę dramatyczne przypadki, co też pokazuje nam, jak taka komunikacja na różnych poziomach jest kluczowa dla dobrostanu. I skoro już tak zahaczyłam o tą agresję, to z kolei mnie przyszła do głowy taka rzecz bardzo ważna, o której mam wrażenie ciągle zbyt mało się mówi, a mówić o tym trzeba, bo to jest naprawdę niezwykle istotna kwestia. Mianowicie, komunikacja, żeby działała, musi być prowadzona w obie strony. Czyli to nie może być tak, że tylko kot wysyła sygnały, a my gdzieś tam nawet może je odczytujemy, ale jakby nic z tym dalej nie robimy, tylko komunikacja działa wtedy, jeśli jedna strona wysyła wiadomość, druga strona ją odczytuje i reaguje, czyli odpowiada w sposób również zrozumiały dla swojego adwersarza, i jest ten przepływ informacji. Przepływ informacji musi być w obie strony, żeby to działało. Natomiast mnie się niestety wielokrotnie zdarzyło w ramach moich różnych doświadczeń zawodowych trafiać na takie przypadki, gdzie właśnie na przykład zwierzę było agresywne, tak? Zgłaszano do mnie zwierzę agresywne i rzeczywiście u tego kota można było te zachowania zauważyć, one występowały, one miały miejsce. Ale w toku później analizowania tej sprawy, zbierania wywiadu i tak dalej, okazywało się niestety w części z tych przypadków, że to były zwierzęta, których po prostu nikt nie słuchał i których komunikaty były ignorowane, a tym zwierzętom na przykład, nie chcę tutaj użyć takiego mocnego słowa, że działa im się krzywda, bo to nie były zwierzęta, które ktoś celowo krzywdził, ale były to zwierzęta, których jakby potrzeby nie były respektowane, tak? Taki najprostszy przykład z sufitu. Dziecko chce przytulić kotka, kotek daje sygnał, że nie ma na to ochoty, ale w sumie rodzic mówi, nie, no co tutaj kot będzie wymyślał, chodź przytul sobie tego kotka i przytrzymuje tego kota po to, żeby dziecko sobie go mogło przytulić. Czyli potrzeba tego kota do tego, żeby nie być przytulanym, jest absolutnie tłamszona, i zupełnie jego nastawienie, jego emocje są kompletnie pominięte, nie brane pod uwagę, bo ważniejsze jest to, że dziecko chce sobie przytulić kotka, tak?
Tak.
Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce raz, no to nie jest to dla kota miłe doświadczenie, ale jest spora szansa, że to się, brzydko mówiąc, rozejdzie po kościach. Ale jeśli taka sytuacja zdarza się nagminnie, to ten kot w pewnym momencie, widząc to dziecko, czy też duet rodzic plus dziecko, które się do niego zbliża, on już nie będzie syczał, on już nie będzie warczał, on już nie będzie ostrzegał, on po prostu zacznie gryźć. Dlatego, że jego sygnały nie zostały odczytane.
Tak, zostały zlekceważone po prostu.
Tak, więc zwierzęta, które wchodzą w system konfrontacyjny, to są bardzo często zwierzęta, których po prostu nikt nie słucha.
Tak.
I takie zwierzaki w ramach na przykład pracy behawioralnej uczy się na nowo tego, że ich potrzeby, ich sygnały, ich komunikaty znowu są respektowane. I ja wtedy zawsze o tym mówię, że taki kot jakby uczy się mówić na nowo, bo on dopiero widzi, że kurczę, wysyłanie tych informacji jednak ma sens, bo po drugiej stronie jednak mimo wszystko ktoś zaczyna reagować. I później to, jak taki zwierzak się otwiera, to jest niesamowite doświadczenie, niesamowity widok. Natomiast smutne jest to, że w ogóle taki proces trzeba prowadzić.
Tak. Ja teraz tak chciałam troszeczkę z uśmiechem zadać to pytanie pod kątem właśnie komunikacji i potrzeb kocich, tego słowa, którego pani użyła, że zaprasza pani Kiwi, w tym słowie jest szacunek. O 7 życzeniach każdego kota, gdyby potraktować te 7 życzeń troszkę metaforycznie, ale też i holistycznie, nie tylko mówiąc o komunikacji. Myślę, że szacunek, prawda?
Tak.
Umiejętność otwarcia na jego potrzeby, jego język, nawet jeżeli my spotykamy na przykład drugiego człowieka, którego języka nie rozumiemy, to też otwórzmy nasze inne zmysły, żeby chcieć wczuć się w potrzeby tej drugiej istoty. Jakie jeszcze innych 7 życzeń mogłaby pani nam podać, nam kociolubom i zwierzolubom?
Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby nie zapominać o tym, że kot jest zwierzęciem. On nie jest małym człowiekiem, od którego my mamy nagle oczekiwać ludzkich zachowań, tylko to nadal jest zwierzę ze swoimi potrzebami, ze swoimi instynktami, ze swoimi wymogami. Nie zmuszajmy kotów do tego, żeby przestały być sobą. To też w moim poczuciu łączy się z takim szacunkiem do tej drugiej strony. No a niestety często dla własnej wygody, bo to głównie o to chodzi, ludzie wymyślają różne przedziwne rozwiązania, które starają się implementować do tego kociego świata bez poszanowania tych kocich potrzeb i bez zastanowienia się, dlaczego ten kot się zachowuje tak, a nie inaczej i też dlaczego, albo inaczej, w jaki sposób kot będzie pewne rzeczy odbierał. Miałam taką sytuację ostatnio, kiedy zwróciła się do mnie osoba, która swojemu zwierzęciu zarezerwowała wraz z sobą bilet lotniczy na wycieczkę na Wyspy Kanaryjskie, bo ta osoba lubi wyjeżdżać za granicę na urlop.
Ale to ona lubi.
No właśnie. Była przekonana, że ponieważ jej zwierzę lubi podróżować, czyli pojechać autem z punktu A do punktu B, jest odważne i otwarte, no to przecież co to za problem, żeby się razem wybrali na wakacje. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, obca dla tego zwierzaczka i narażającego na olbrzymią ilość konsekwencji, których oczywiście część może się w ogóle nie wydarzyć, ale jeśli się już wydarzą, to będzie nasza odpowiedzialność, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji.
Tak.
I po takiej dłuższej rozmowie ta osoba się dość mocno zreflektowała i stwierdziła, że no faktycznie pewnych kwestii w ogóle jakby nie wzięła pod uwagę, właśnie troszeczkę dlatego, że zapominamy, że koty są kotami. Tak?
Tak, i bardzo też przeżywają wszelkiego rodzaju zmiany i są na tyle wrażliwymi istotami, że nie zawsze potrafią w naszym ludzkim języku tę wrażliwość naszym ludzkim językiem i tymi naszymi ludzkimi znakami pokazać, ale wszystko bardzo, bardzo głęboko przeżywają. I warto pamiętać, że kot to dla nas ludzi też stan umysłu. Starajmy się być otwarci na to, co one nam mówią.
Tak, jak najbardziej. Zresztą no, też musimy brać pod uwagę to, że zwierzaki mają swoje potrzeby, ale mają też swoje ograniczenia. I my nie jesteśmy w stanie pewnych koncepcji im wytłumaczyć, Nie jesteśmy w stanie siąść z kotem po dwóch stronach stołu, jakkolwiek bardzo byśmy tego często nie chcieli. No ale nie możemy po prostu usiąść i pogadać i pewnych rzeczy sobie nawzajem wytłumaczyć. Więc to, co dla nas może być zjawiskiem zrozumiałym, przewidywalnym i przede wszystkim taką sytuacją, w której znamy efekt, wiemy, do czego dana sytuacja prowadzi. Dla kota może być to zupełnie na odwrót, niezrozumiałe, zaskakujące, przerażające. Najprostszym przykładem jest paradoksalne, przecież dla nas zupełnie nie stresujące wyjście do lecznicy.
Tak.
My wychodzimy z kotem do lecznicy i wiemy, co się wydarzy, mniej więcej. No wiadomo, pomijam tutaj jakieś doraźne sytuacje, jakichś wypadków czy innych takich trudnych momentów, ale jeśli to jest rutynowe wyjście na jakieś badania czy na profilaktykę, kot ma zostać na przykład zaszczepiony, czy po prostu musimy wykonać jakieś kontrolne czynności, czy nawet idzie na jakiś prosty zabieg typu, powiedzmy, czyszczenie zębów, czy kastracja w przypadku zwierząt młodych, no to przecież my wiemy, jaki będzie koniec.
Tak.
No, oczywiście zakładamy, że wszystko pójdzie dobrze. Prawda? I że kot bezpiecznie wróci do domu. A on nie ma
wie.
Tej świadomości i nie możemy mu wytłumaczyć, słuchaj, to potrwa tylko kwadrans albo dwa, a potem wszystko będzie dobrze.
Tak.
Jemu w tym momencie się wali świat.
Tak, bo jego teraz jest tu i teraz. Tu i teraz.
I z drugiej strony jest to przepiękna cecha, której my często albo nie potrafimy w sobie odnaleźć, albo właśnie ją gubimy, zatracamy. I ja zawsze wtedy mam przed oczami taki obrazek, on akurat jest z udziałem psa, ale myślę, że tutaj kociarze się na mnie nie obrażą, że go przytoczę. To był taki rysunek, gdzie stał pan ze swoim pieskiem w trakcie spaceru i były takie chmurki narysowane nad ich głowami. Stali na takiej łące, gdzie było słoneczko, drzewo, jakiś ptaszek i chmurka nad głową tego człowieka była wypełniona różnymi, bardzo widać było, że trudnymi, czy emocjami, czy rzeczami, no mnóstwo rzeczy się tam działo, a chmurka nad głową tego psa to było to drzewko, to słoneczko i ten ptaszek.
Tak.
I to jest to, czego ja zazdroszczę moim kotom, że one właśnie są tu i teraz, one się nie przejmują, nie zastanawiają na wyrost, one sobie żyją tym, co je otacza. Myślę, że ich największe jakieś takie problemy na przyszłość to są takie, kiedy będzie obiad i na tym kończymy, co oczywiście też nie chciałabym, żeby wybrzmiało w ten sposób, że koty to są zwierzęta, które nie mają problemów, bo cała praktyka behawioralna pokazuje, że no, są to naprawdę skomplikowani pacjenci, zresztą nie tylko koty, to samo możemy powiedzieć o psach, o koniach, o wielu innych gatunkach i naprawdę w tych głowach potrafi się dziać bardzo dużo, ale jeśli właśnie zapewnimy tym zwierzętom spokój, dobre warunki, odpowiednią opiekę, jeśli zadbamy o spełnienie tych potrzeb, to my rzeczywiście dążymy do tego stanu, gdzie w tych kocich głowach może nie będzie koniecznie drzewko, słoneczko i ptaszek, ale myślę, że może tam być słoneczko, legowisko i miseczka.
Piękne podsumowanie naszej rozmowy. Pani Małgorzato, bardzo Pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gdzie Panią można znaleźć w internecie? Bo Pani działa bardzo wielotorowo. Są szkolenia, jest uczelnia, jest hotel dla kotów, jest też pomoc bezdomnym zwierzętom. Ja podam stronę kocibehawioryzm.pl. Tam ja Panią znalazłam. I tam też jest kontakt do Pani, prawda? Zawarty w zakładce.
Tak, jak najbardziej. Pod tą samą nazwą, czyli kocibehawioryzm.pl, funkcjonuję również w mediach społecznościowych. Mam swoje konta i na Facebooku, i na Instagramie, więc można mnie tam obserwować. Fakt faktem, że teraz w tym okresie wakacyjnym dzieje się tam troszkę mniej, ale staram się już wrócić powolutku do takiego bardziej regularnego trybu wrzucania tam różnych informacji. Natomiast jeżeli ktoś, tak jak ja, jest fanem sfinksów, to na Instagramie funkcjonuje również profil, który nazywa się Kosmita w bananie.
Pięknie.
Jest to profil mojego Gacka. A dlaczego Kosmita w bananie? Dlatego, że kiedy Gacek do mnie trafił, sfinksy są kotami, które często marzną i potrzebują takich swoich domków, różnego rodzaju kryjówek, mięciutkich, cieplutkich, w których mogą się chować. I Gacek właśnie przyjechał do mnie z takim olbrzymim pluszowym bananem. A ponieważ wygląda jak UFO, więc stąd nazwa Kosmita w bananie. Jeśli ktoś ma ochotę, to tam również można nas zaobserwować z takiej troszeczkę innej strony.
Bardzo pięknie, a ja, ponieważ wiem, że też pani Małgorzata pomaga wielu bezdomnym kotom i sama ma znajdki i adopciaki, to ja obiecałam sobie, że w każdej audycji, którą będę miała przyjemność poprowadzić, powiem chociaż o jednym kocie, który czeka na dom. Teraz to, co państwo słyszeliście o tej kociczce, która nie słyszy, która nie widzi, ma kłopoty z węchem, ta kociczka istnieje, czeka wciąż na dom, ma na imię Justysia i czeka w schronisku na Paluchu, czeka bardzo długo, jest kotką czarną, piękną, czarną, przytulalną, proludzką, która uwielbia się przytulać i być może los i szczęście uśmiechnie się do niej na tyle, że będzie miała taki pierwszy dom w swoim długim kocim życiu, bo te poprzednie, o ile były, to nie zdały egzaminu. Ja sama miałam ogromną przyjemność Justysię poznać i odbywałam z nią wiele, wiele niedzielnych dyżurów i będę bardzo za nią tęsknić. Jeżeli znajdzie dom, ale też się będę bardzo cieszyć, jeśli tak się stanie. Jej zdjęcia też są na stronie schroniska na Paluchu. Bardzo proszę, zobaczcie Justysię, jeżeli nie możecie jej adoptować, to podajcie tę informację dalej. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, technik weterynarii, dyplomowana behawiorystka zwierząt towarzyszących oraz zoodietetyczka i fantastyczny człowiek, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk była moim gościem. Raz jeszcze pani Małgorzato dziękuję za dziś i dziękuję w imieniu swoim i Brunia.
Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla Brunia. Trzymam kciuki za domek dla Justynki i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. A że mówi się, że dom bez kota jest tylko mieszkaniem, to dla nas wszystkich, dla pani Małgorzato, dla naszych wszystkich kotów, które znamy i których nie znamy, muzyka z dedykacją w środku tej piosenki. Hanna Banaszak, a ja nazywam się Justyna Tawicka i do zamiałczenia. Dzięki bardzo.
W dziurawym bucie mieszka mysz, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej akisz i ona też jest dla mnie miła. Pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny bosanowy. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza może. Licho śpi w kącie cicho i zegar tyka serdecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Tutaj nikt z nikim się nie liczy. Gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa, głupi jest wiekiem stara ziemia. Lecz w moim domu, chwała Bogu, nic mimo zmian tych się nie zmienia. W moim magicznym domu, dzięki Ci mądry Boże, same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znużony, gościu znudzony, jeśli Ci kiedyś będzie po drodze, zajrzyj tu do nas koniecznie.